Folktoki. Rozmowy o życiu z dobrym smakiem.
Dzień dobry, ja nazywam się Magda Kuczma, jestem gospodynią Folktoków i dziś po raz kolejny mam okazję gościć doktora inżyniera Macieja Klusaka, podróżnika, mieszkającego na co dzień w Maroku. Tam pracuje w polskiej misji ekonomicznej. Jest również członkiem The Explorers Club w Nowym Jorku oraz jest członkiem Towarzystwa Geografii w Paryżu. Już raz rozmawialiśmy o zwierzętach, bardzo ciekawych zwierzętach, które miał Maciej okazję zobaczyć podczas swoich podróży. Dzisiaj część druga. Zatem zaczynamy. Od czego dzisiaj, Macieju? Cześć w ogóle.
Cześć wszystkim. Zostaniemy chyba nad Pacyfikiem, ale przeniesiemy się z Australii do na wyspy Mikronezji, czyli na grupę wysp tak na północny wschód od kontynentu australijskiego i porozmawiamy o świętych węgorzach.
Ale nie elektrycznych.
Nie elektrycznych. Nie, zupełnie nie elektrycznych. Mhm. Takich zwykłych węgorzach, właściwie murenach, prawdę powiedziawszy, które związane są z tajemniczą osadą Nan Madol, mieszczącą się na wyspie Pohnpei.
W wyspie liczącej około 100 tysięcy osób, 702 km kwadratowe ma ten kompleks, tak wyczytałam. To rzeczywiście jest nieduże.
Tak. I mówiąc chyba 100 tysięcy, to mówimy o całej Mikronezji,
tak, która w najmniejszym państwie świata.
Tak, który się składa z takich czterech stanów, bo to są Zjednoczone Stany Mikronezji, z Yap, Chuk, Pohnpei, na którym właśnie lądowaliśmy, i Kosrae. Pohnpei jest pewnie najbardziej znane, ponieważ tam się mieści stolica Palikir, no i mieści się to najbardziej słynne miejsce. Myślę, że po Wyspie Wielkanocnej, po słynnych Moai, to drugie, czyli to miasteczko, czy miasto Nan Madol, kamienne miasto na wyspie Pohnpei.
Dlaczego ono się nazywa Wenecją Mikronezji, czy tam Wenecją Pacyfiki?
Dlatego, że jest to miasto zbudowane na wodzie. Dlatego, że jest to zespół blisko 100 małych wysepek zbudowanych z takich dużych głazów, są jakby kłody bazaltowe, czyli taki wydłużony kształt kamienia, specjalnie ciosane. I tam jest bodajże 92 wyspy, które między sobą są połączone po prostu kanałami, między którymi można było podróżować łodziami.
No zresztą te kanały właśnie przez zamulenie powodujące taki niekontrolowany rozrost na morzu, blokujący ten przepływ między kanałami, to zamulenie powoduje, że został ten kompleks uznany za taki unikat, który trzeba wyjątkowo chronić, bo być może za jakiś czas po prostu te wyspy zginą.
Mogą się zapadać. Generalnie przypływy czy odpływy decydują o tym, czy jest woda, czy nie, ale rzeczywiście, jeżeli tam się zbierają te namorzyny, no to jest coraz jakby mniej podobne do tego, co istniało w przeszłości.
Ale wiesz co, poczekaj, bo ja gdzieś tam wyczytałam, że tam bardzo brzydko pachnie w związku z tym, jakimś taką pleśnią byłeś tam.
To są państwa, są miejsca, gdzie klimat jest bardzo wilgotny, gdzie roślin tej takiej dżungli jest bardzo dużo, no więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na taką wilgoć, taką zieloność, takie nagle padające wyspy, no to będzie czuć też pleśń, ale to nie jest jakoś specjalnie odstaje. Mm-hmm. Na pewno mi w głowie nie zostało, że tam brzydko pachnie. Tak.
Rozumiem. No i co? I to jest taki rodzaj nie wiem, takiego wiecznego grobowca, bo to trochę tak wygląda, tak? Rozumiem.
Znaczy, no może rzeczywiście mówiąc o Mikronezji, warto mówić o Nanmadol, bo to jest rzeczywiście architektura czy miejsce, no myślę, że dla podróżnika, dla turysty w skali świata, no jedna z najwyżej notowanych. Oczywiście każdy chce zobaczyć Moai na Wyspie Wielkanocnej, słynne posągi, natomiast myślę, że jak już ktoś to zobaczył, to na pewno chce zobaczyć Nanmadol. Bo historia Nanmadol, która gdzieś tam się datuje na XII-XIII wiek.
Znaczy przepraszam, megality, dosyć świeża historia.
Dosyć świeża, no ale rozkwit megalitów, czy tych budowli megalitycznych, czy Moai na Wyspach Wielkanocnych, to więcej ten sam czas, bo to też gdzieś tam w X-XI wieku się zaczęło. Oczywiście, no, jeżeli zaczniemy porównywać z Europą, tak, no to
właśnie.
Czy nawet z Polską, no to tak. Tutaj te budowle, które mają po 5 i więcej tysięcy lat, czy 6, na pewno są pod tym względem lepiej plasowane. Mhm. Natomiast to, co tam budzi niesamowity respekt, to no, ogrom tego na niewielkiej wyspie, gdzieś na środku Pacyfiku, ponieważ te kamienie, z których jest budowany Nanmadol, to te ciosy takie bazaltowe, to są kamienie rzędu 500 kilotona, 2-3 tony, ale zdarzają się też kamienie, które ważą 10 ton i 50 ton, pojedyncze sztuki. W ogóle rodzi się pytanie, jak one były transportowane, bo nie wygląda na to, żeby były transportowane, a musiały być transportowane, żeby były transportowane lądem, więc prawdopodobnie były transportowane wodą wokół wyspy. Tutaj do końca się naukowcy nie zgadzają. Oczywiście jest legenda, że to stworzyło, znaczy miasto stworzyło dwóch braci, że oczywiście były siły nadprzyrodzone, które przenosiły te kamień, tak samo jak ta tajemnicza siła Mana na Rapanui, na Wyspie Wielkanocnej, która przynosiła Moai, także no tam ta filozofia jest jakby dopisana, więc nikt tam nie widzi specjalnego problemu, że to było niemożliwe do zrobienia. Natomiast rzeczywiście jest to dosyć spektakularne. W ogóle sam pomysł, który odbiega od wszelkich pomysłów w okolicy, bo nic takiego w okolicy kilku tysięcy kilometrów nie ma, więc ktoś musiał tą filozofię takiego specjalnego miasta z jakichś olbrzymich kamieni, taką megalityczną budowlę, ale na poziomie miasta stworzyć z dobrze zorganizowaną strukturą miejską, tak? Czyli każda wyspa osobna funkcja mieszkalna dla władców, dla ich rodzin, funkcje grobowe, funkcje ofiarne, uprawy, budowanie łodzi. No i właśnie tam, bo do tego chyba zmierzamy, zanim jeszcze jak mi przypomnisz, opowiem o Janie Kubarym, czyli o Polaku, tak, który miał związek z Nanmadol. Przejdźmy do tego węgorza, tak? No właśnie, czyli były dwie wysepki, Idecht i Dorong, na której były mieszkania dla świętego węgorza, czyli święte zwierzę saudeleurów, czyli władców tego krwawych władców Pompeji, którzy potem zostali zastąpieni chyba w XVII wieku przez Nawarki, czyli władców z kolei, którzy przybyli z wysp Kosrae, czyli z tych wysp, które są położone na wschód od Pompeji. I oni czcili węgorza. Węgorza, tak naprawdę, tak jak mówiłem, murenę, czyli ta straszna taka ryba z taką dziwną, brzydką twarzą, no i tą resztą ciała, który jest jakby w kształcie węgorza, mówię to jako laik. Ten węgorz żywiący się wnętrznościami żółwia i który rzeczywiście był takim świętym zwierzęciem i do tego stopnia, że tradycja przetrwała do dzisiaj, ponieważ to moje spotkanie, oczywiście nie ze świętym żółwiem w Nanmadol, bo tego już nie ma, ale na wyspie była też niesamowitym przeżyciem, bo rzeczywiście udało mi się z takimi węgorzami się spotkać. Mm-hmm.
No ale słuchaj, bo te węgorze, czemu one są święte, nie wiemy, tak? Bo ja coś tam czytałam na ten temat, że no, to jest niesamowite, że ten region jakoś cudownie omijają sztormy. Oczywiście przypisuje się tym węgorzom wpływ na pogodę.
No właśnie, no i pewnie dlatego są święte. No tutaj nie pewnie wiadomo, się nigdy nie dowiemy, no ale to takie
ale
wiadomo.
Ale też z tym właśnie skałą bazaltowym, które jakieś tam pole magnetyczne odpowiednie...
No pewnie coś może w tym być, natomiast no jak w każdej takiej religii gdzieś tam po prostu musimy jakoś, nie wiem, to bóstwo na przykład wsadzić w ten kształt żółwia, czy w kształt węgorza. No są inne wyspy, chociażby na Samoa, gdzie spotykałem się też z poławiaczami żółwi, którzy, ponieważ łowili w niedzielę żółwia, a zwierzę jest takie, że niby je można zjeść, no ale ale złowione w tygodniu, czyli jest specjalny status tego żółwia, również żeby zjeść, musieli się pytać starszyzny. No jest ten stosunek do zwierzęcia taki gdzieś tam mocno w tą historię wpisany. Natomiast no, ja zagadałem, bo chciałem powiedzieć, jak ja spotkałem węgorze na wyspie Pompeji. To było taki prywatny staw na prywatnej posesji, do której oczywiście jako taki turysta sam poruszający się po wyspie nie trafimy. Więc,
tam w ogóle nie ma hotelu żadnego, nie?
Są hotele, ale no nie jest tego dużo. Nie jest tego dużo, no, na przykład na wyspie Chuk.
A takie bardziej pewnie prywatne kwatery, tak?
Hotel to był taki bardziej motel, znaczy przynajmniej w kształcie. Natomiast to na przykład na wyspie Chuk, czyli takiej tej mniejszej, które jest na zachód, no w ogóle są trzy hotele, nie ma jako takich kwater i nie ma wyboru. No te hotele powiedzmy są sympatyczne, ale średnie, no a ceny wysokie, no tak, bo jeżeli nie ma wyboru, to co zrobić?
O tak, chodź.
To jest nasz mały kotek, który nam chce nam pomóc w nagrywaniu. No dobrze, że nie święty węgorz, tak?
Bo
wprowadziłby panikę. No i tutaj po prostu, żeby dostać się do tych węgorzy, należy sobie zorganizować na przykład taksówkarza, który zawiezie, bo on po prostu zawozi na jakąś taką prywatną posesję. Oczywiście gdziekolwiek tam się jest, czy Nan Madol jest również na prywatnej posesji, więc żeby się dostać, trzeba zapłacić jakby wstęp właścicielom terenu. Znaczy nie są to duże pieniądze, bo to kosztuje albo dolara, albo $3, więc powiedzmy jest to nie jest droga turystyka na miejscu. No drogi jest hotel, oczywiście drogie w porównaniu z innymi miejscami na świecie jest, żeby tam dolecieć, ale już wejście na taką posesję nie kosztuje za dużo, czyli powiedzmy te 12 zł. Natomiast nie jest to jedyny wydatek związany z tym, żeby zobaczyć węgorza, dlatego że węgorz do nas przyjdzie w tym stawie, do którego mnie zawieziono, jeżeli go jakoś nakarmimy. No i należy kupić puszkę jakichś tam sardynek czy czegoś za kolejne $2, tak? No i wtedy z tą puszką się jedzie. No i tam jest pan domu, który robi takim dużym nożem.
Pan domu czy jakiś kapłan właśnie?
Nie, właściciel posesji, znaczy posesji, tak? Bo ten dom to tam taki szałas jakiś. Ludzie żyjący bardzo skromnie. I on po prostu przedziurawia tą puszkę, wkłada ją do wody, no i czeka. I te mureny wyczuwają ten smak tej ryby z puszki i przypływają. No i one wtedy się tam wiją między tymi kamieniami, można je wyciągnąć. Bardzo, bardzo spokojnie. Natomiast chcą tej ryby i on im cały czas dolewa jakby. To, co jest w tej puszce. Można obserwować. To jest fajne zjawisko, bo w tym stawie kąpią się dzieci.
No właśnie, widziałam zdjęcia.
I żyją sobie z tymi węgorzami. No i te węgorze są olbrzymie, tak, bo one mają ponad metr. No, myślę, że do półtora, tak, te największe osobniki. Natomiast rzeczywiście one są bezpieczne, dlatego że ci ludzie ich nie wyłapują i nie jedzą ze względu na tą tradycję.
Wiadomo?
Nie wiem, dokładnie nie wiem, natomiast tam przypłynęły 3-4 sztuki na pewno przypłynęły, więc one tam gdzieś tam w pogotowiu się znajdują. Gdzieś sobie
one sobie pewnie tak umierają w sposób naturalny.
Naturalny, tak. I no, dobrze się czują, bo mają tą pewność, że nic im się nie
będzie
działo.
Ale czy to jest tylko taki rodzaj legendy i świadomości być może, takiej nawet mocno ugruntowanej w tych autochtonach, że to jest święty węgorz, czy tam rzeczywiście w związku z tym, że jest takie przekonanie, że to jest święta ryba, to się, nie wiem, odbywają jakieś celebracje wokół nie wiem, jakieś składa się jakieś hołdy czy ofiary.
Nie, znaczy to po prostu jest... Ta kwestia to jest kwestia, o której czytałem, związana z samym Nanmadą, czyli tą przeszłością. Natomiast w tej chwili...
Taki szacunek.
Tak, jest ten szacunek. To zresztą no, w różnych kulturach są zwierzęta, których się nie je. Tak? U nas właśnie tego kota, który tu między nami łazi, nie zjemy na kolację razem. Po tym nagraniu są kraje, gdzie ze względów religijnych nie je się wieprzowiny, gdzieś tam się nie je tych krów, bo są święte. Tak? Więc tutaj po prostu nie je się węgorza. Mhm. Znaczy, fajną sprawą, bo jeżeli możemy wrócić tego na Nanmadol, jest właśnie Jan Kubary, polski podróżnik. No nie chcę o nim dużo czy długo opowiadać, ale warto przeczytać jego życiorys, taki trochę...
Tragiczny.
Znaczy tragiczny na końcu, natomiast taki troszkę z wybojami tutaj jeszcze w czasie tego jego pobytu w Polsce. Trochę taki jakiś agenturalny, więc no i rzeczywiście...
Powstanie styczniowe.
Tak, Kubary, tak, to powstanie styczniowe, który zmarł w 1896 roku, tak żeby go umiejscowić jakby w kalendarzu, czyli żył w drugiej połowie głównie XIX wieku. I on podróżował po paru wyspach, natomiast wyspach Melanezji, Mikronezji, natomiast osiadł na wyspie Pompeji, tam znalazł żonę i tam zaczął badać nie tylko kulturę ludzi, ale przede wszystkim Nanmadol. To była pierwsza osoba, która z zewnątrz, która spała w ogóle na tym kompleksie, co było niewyobrażalne dla miejscowych, ponieważ no, nie wolno było tego robić w ich mniemaniu jako po prostu naruszanie pewnej świętości.
Tak.
I znaczy być może coś w tym było, dlatego że no miał popełnić samobójstwo na końcu. On zrobił dużo ciekawych map, zgromadził materiał, zrobił dużo opisów, troszkę tych artefaktów pozbierał, wysłał to statkiem, statek zatonął. To też spowodowało, że on się załamał, bo ta cała jego praca być może wielu lat poszła na marne. Też miał problemy z żoną chyba, którego opuściła dla kogoś innego. No i tak się skończyło, że miał popełnić samobójstwo. Co ciekawe, to nazwisko dobrze funkcjonuje w tej świadomości. Pani, która prowadziła hotel, nazywała się, nie wiem, czy z nazwiska męża, czy z domu, Kubary. Powstaniec na początku XIX wieku, tam trochę było Niemców i też się buntowała ludność wyspy przeciwko nim. Szef powstańców przyjął imię Kubary jako ten główny powstaniec. Na głównym placu w mieście, w Kolonii, to jest największe miasto wyspy, nie stolica, bo tak jak mówiłem, stolica to Palikir, jest pomnik Kubarego, czyli właściwie to jest taki pomnik, pozostałość na cmentarzu, natomiast nie jest to ten grób, znaczy on, to był grób Kubarego, czy miał być grobem Kubarego, który nigdy nie był z Kubarem, tak? Czy, bo po odkryciu okazało się, że ten grób jest pusty, z jakimś kamieniem, więc Kubar jest gdzieś pochowany w lesie. I ta historia jest, no niby jest wyjaśniona, tak? Że on został gdzieś tam pochowany, że popełnił samobójstwo w lesie, że no nie chciano tego pokazać, więc zrobiono mu uroczysty pogrzeb, ale ta historia gdzieś jest smutna, ale mamy tą pozostałość. Może ten pomnik nie jest zbyt wystawny, bo on jest za taką siatką, obok są karuzele czy huśtawki dla dzieci, więc to może tak do końca nie wygląda, ale miejsce jest centralne. No może przyjdzie kiedyś taki moment, gdzie coś zrobimy z tym Kubarem. Wiem, że ostatnio znalazłem w internecie, jest książka na temat tych wysp i Kubarego. Explorers Club, ten polski oddział, do którego mam przyjemność należeć, organizuje też jakieś badania w najbliższym czasie. Może w końcu nasze państwo ustanowi stosunki dyplomatyczne z Mikronezją, bo póki co jeszcze nikt tego nie zrobił. Także może jeszcze wokół tego Kubarego coś będzie. Natomiast no, warto powiedzieć, że nie wiem, oprócz Malinowskiego, tego od wysp Trobrianda i Kubarego, znaczy Kubary był właśnie tym takim drugim z polskich etnografów, antropologów, którzy rzeczywiście działali na tym rynku. Mało znani, dlatego że część tego była po niemiecku, zwłaszcza Malinowski pisał głównie po niemiecku, więc on jest znany w branży, natomiast nie jest znany szerzej Polakom. Może Ernest Malinowski, ten z Peru, jest bardziej znany. No i to jest duża szkoda, bo to byli rzeczywiście bardzo odważni ludzie, rzeczywiście, którzy mieli duży wkład w naukę, no i też takie promowanie Polski.
Mówię, symptomatyczne, że właśnie polscy naukowcy, polscy artyści są najmniej w Polsce znani.
Tak. No niestety.
No jeszcze może będzie okazja też pogadać o Szorcu Rogozińskim, który jest Ci bliski, tak, i któremu dużo czasu poświęciłeś w życiu i bardzo chciałabym z Tobą o tym porozmawiać. Natomiast to na przyszłość, a dzisiaj co? No to pewnie kończymy o węgorzach kończymy, ale przecież na miłość boską, no o makaki, czyli o małpkach cudownych absolutnie mamy jeszcze pogadać.
No mamy parę minut na deser. Makaki berberyjskie, tak? Znaczy, no umówiliśmy się, że coś będzie też z Maroka, w którym mieszkam. Oczywiście, że Maroko jest nam bliższe, no łatwiej jest na pewno dotrzeć do tego kraju. Jest ta turystyka jest dobrze rozwinięta z Marokiem. Oczywiście pandemia to jest kompletny upadek turystyki w Maroku, ale przed samą pandemią mieliśmy już ponad 80 tysięcy turystów rocznie z Polski, więc ci ludzie docierają i również docierają do tych makaków berberyjskich i już o nich mówię. To jest taka mała małpka.
Wzrostu dziecka, 50 centymetrów.
No, takiego małego dziecka.
Małego dziecka, tak.
Niektórzy mówią, że bardzo miłe, niektórzy mówią, że złośliwe. To jest makak... Czy magot, nie wiem, jeszcze jest inna nazwa tego berberyjskiego, ale to jest małpka, która występuje szerzej na świecie, bo mamy takie małpki, makaki na Celebesie, czyli w Indonezji, mamy w Japonii, tak. No i rzeczywiście Północna Afryka, czyli Maroko, Algieria, ale też troszkę z tych małpek przewiezionych na Gibraltar i też je można tam spotkać, jak ktoś był, to też mógł się czasami z nimi konfrontować. I rzeczywiście... To, co jest niesamowite, znaczy w ogóle tam, gdzie one występują, czyli w parku wokół miasta Ifran, dokładnie niedaleko mniejszego miasta Azru, to, co jest niesamowite, to jest to, że to nie wygląda jak prawdziwe Maroko, bo Ifran, taka stolica, powiedzmy, śniegu marokańskiego, no wbrew pozorom
Maroko są... No tak, o nich mówi śnieżne makaki.
Tak, no wbrew pozorom Maroko ma znacznie wyższe góry niż Polska i tego śniegu jest wcale nie mniej w tych górach niż w naszych Tatrach. No Ifran jest taką stolicą zimy, tam mamy budynki ze stromymi dachami, takimi jak u nas w górach, czego nie ma nigdzie indziej w Maroku. Natomiast w okolicach Azru, niedaleko Ifranu, występuje olbrzymi las cedrowy. To są cedry, tak zwane cedry libańskie. Ale coś, co do złudzenia przypomina nam nasze, powiedzmy tam, świerkowo-sosnowe lasy, takie nieraz typowe choinki, jeżeli mówimy o takich mniejszych, takie bożonarodzeniowe choinki.
To cedry są z rodziny sosen, dlatego przypominają sosen.
Dokładnie. Mhm. I to, co jest niesamowitego, jak się przejeżdża przez ten las, dojeżdżając do Azru, to jest to, że człowiek ma wrażenie, że nie znajduje się już w Maroku, tylko jakby wrócił do tego swojego kraju, jest w Polsce, zatrzymuje się w tym lesie i nagle wychodzą małpy. I nie jelenie, tak, nie jakieś tam dziki, tylko małpy. Więc to jest niesamowite w ogóle zderzenie z takim oczekiwaniem, co można zobaczyć w Maroku. No bo jeżeli ja zapytam kogoś, co widział w Maroku, no to oczywiście te małpy na pewno się nie znajdą w pierwszej tysiące, bo jest przynajmniej 10 innych rzeczy, które... Każdy chce, czy które każdy oglądał, więc to jest bardzo sympatyczne. I tak jak mówiłem, niektórzy mówią, że one są bardzo aktywne, że podkradają. No ja tam byłem zresztą dwukrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Jest tam takie ciekawe miejsce, stoi taki wyschnięty cedr, no ale wysoki, nie wiem, może na 30 metrów, on się nazywa Guro. I wokół niego są...
500 lat ma.
Tak, kramiki tak. No dlatego pewnie już nie żyje.
No, nie żyje. Tak, no.
Są kramiki, przyjeżdżają turyści, można w tym lesie cedrowym zjeść coś. No jest pełno tych małp i te małpy po prostu podkradają ze stołu. Czyli one nie są agresywne w stosunku do człowieka, natomiast lubią sobie jakiś kawałek chleba zwinąć i przez tych właścicieli tych restauracji są cały czas kijami odganiane. No ale to jest takie coś, jakby ta ich aktywność, dla której my tam przyjeżdżamy, bo my chcemy po prostu z tymi małpami obcować w ten sposób, że one gdzieś zbliżają się do samochodu, więc nie drażnią. Dlatego bardzo, jeżeli ktoś rzeczywiście jest... przylatuje, no przede wszystkim w tej chwili najłatwiej przylecieć do Marrakeszu, no również do Agadiru, no ale ktoś jest w Marrakeszu i ma czas na to, żeby zrobić tą wycieczkę do tych miast cesarskich typu Meknes, typu Fez, no to już niedaleko Fezu jest właśnie Ifrane i Azru, więc jeżeli ktoś wynajmie samochód z Marrakeszu jadąc do Fezu, może tą drogę ustawić tak, żeby zobaczyć jak wyglądają, jak kwitną kasztany w Ifranie, ale zobaczyć te małe makaki berberyjskie właśnie w regionie Azru.
No ale wiesz, mówiąc o tych małpkach i o tym, czy one są złośliwe, czy nie są złośliwe, urocze, czy mniej urocze, trzeba też koniecznie powiedzieć o tym, co zaznaczyliśmy przy okazji motyli, żółwi, że to jest problem ginięcia tych zwierząt, bo to, że one się tak zachowują, że lgną do człowieka, to jest wynik ich inteligentnego kombinowania. To znaczy, gdzieś tam czytałam, że kiedy obserwujemy te zwierzęta na wolności, mówimy o krajobrazie strachu, czyli to określenie ma jakby obrazować to, że te małpy zmuszone tym, że coraz mniej mają swojej przestrzeni, coraz mniej jedzenia, kombinują
z ludźmi.
Wyważają, tak. Ile im się opłaca, jak bardzo im się opłaca kontakt z człowiekiem, a ile mogą na tym stracić. W związku z tym wcale nie są takie bezpośrednie do końca, tylko one na przykład wyważają, że jak jest, nie wiem, okres na przykład wypasu owiec, to nie wyłażą, no bo się boją psów przede wszystkim, prawda? Mimo, że tam podobno sobie świetnie radzą i są w stanie w takim starciu bezpośrednim z takim psem wygrać. Ale na przykład jak już jest chłód, i coraz mniej jest tego jedzenia, no to wychodzą w pobliże dróg i wtedy się tam
tak,
kumplują
z tymi ludźmi, turyści też wiedzą, że one lubią fistaszki,
tak.
Wiedzą
a są
też,
w ogóle wszystkożerne, więc tak, one tam nie pokazują niczym.
Dokładnie, wiedzą, że tam jest miejsce, gdzie się podaje obiad, gdzie będzie tarzin, jak będzie tarzin, to będzie jakiś tam chleb leżał obok. No i dokładnie one sobie obliczyły, tak jak mówisz, że z tymi ludźmi warto. Natomiast rzeczywiście ta populacja maleje, są też jakieś małpki zabierane tam przez ludzi, podkradane
tak,
jakby.
No, że około 300 takich młodych egzemplarzy rocznie jest gdzieś nielegalnie wywożonych właśnie na taki handel zwierzętami egzotycznymi, które można hodować w domu. Więc
tak, no bo zawsze się znajdzie taki amator, który chce mieć taką grzeczną małpkę w domu berberyjską.
Tak, opiszmy w ogóle, jak ona wygląda. Ona już było powiedziane, że tam ma około 50 cm. No,
tak, charakterystyczny, taki krótki ogon ma. Rzeczywiście, no ona się też tak samo dobrze porusza po drzewach, jak i po terenie. Tak, bardzo szybko się przenosi.
Brunatny, dosyć długi włos i gołą taką czerwonawą buźkę.
Tak, i tak jak kojarzę, to trochę taki, nie wiem co ma, taki jaśniejszy też brzuszek tutaj z przodu. Nie, nie.
No ale są oczywiście jak to naczelne, no są takie bardzo uczłowieczone i dlatego też nas chwytają za ręce, no bo się po prostu zachowują jak takie małe ludziki. Są podobno też, to też nas łączy, takie bardzo kochające. To znaczy czytałam gdzieś, że jakiś słynny fotograf, który gdzieś tam filmował te małpy, mówił, że no, zupełnie się rozkleił, jak podczas filmowania udało mu się zarejestrować taką długą sekwencję, gdzie matka właśnie umarłe swoje dziecko przez 4 dni trzymała w objęciach, nie puszczała przez 4 dni. Także one są takie...
Znaczy, też zawsze łapią za serce te takie sceny, gdzie te matki noszą małe, bo tak, tam też pamiętam przy tej drodze, jak takie zupełne takie maleństwo, gdzieś tam widać, że gdzieś tam na plecach, czy gdzieś tam takie zawinięte rzeczywiście trzymają się tego swojego rodzica, więc rzeczywiście tych takich maleństw, które gdzieś tam widać, no, były chyba z dwie czy trzy sztuki.
A ponieważ jesteśmy między walentynkami, które wczoraj,
tak,
nie?
Wczoraj.
Dzisiaj jest 15. Wczoraj, a 8 marca, to jeszcze też z takich sytuacji męsko-damskich opowiem, że panowie makaki iskają swoje partnerki bardzo rzetelnie i bardzo długo, właśnie licząc na ich względy i jakieś tam odwdzięczenie się w naturze.
A ja myślałam, że tylko w walentynki i w Dzień Kobiet.
Prawda? No właśnie, ale nie tylko w walentynki i w Dzień Kobiet, tylko właśnie chciałam, do tego zmierzam, że mężczyźni to powinni sobie to wziąć do serca i tak poiskać te swoje kobiety, czyli nie wiem, co tam poczesać, bo przynieść im coś miłego. No w każdym razie warto obserwować te zwierzęta, bo tak, można z przymrużeniem oka albo wcale nie podpatrzeć takie fajne zupełnie odruchy. Okej, dobra, słuchaj, no małpki są fantastyczne, nie wiem co jest lepsze, żółwiki, małpy, motyle, no węgorze najmniej, no sorry, ale no... Nie
tak, tak, ale do węgorza, jak zwróciłaś uwagę, dorobiliśmy tą historię na Madol, że one się jakby bronią, tak? Bo one właściwie strzegą tej świętości miejsca i mówiąc o Mikronezji, mówiliśmy bardziej o architekturze niż obrzydliwych murenach, przynajmniej obrzydliwych dla niektórych.
Ale za to ci organizatorzy tego założenia, czy ci bracia wspomniani, to słyszałam, że mieli po 3 metry, to wiesz, no, fajne chłopaki musiały być.
Na pewno.
Dobra, no to dzięki.
To ja bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że właśnie o szorcu rogozińskim, nie wiem, o słoniach jeszcze bym chciała usłyszeć. No Bożeż ty mój, ile tych słoni widziałeś w życiu?
Tak,
no,
tak. Na słonie z Azji, na słonie, tak zwane słonie leśne z Kamerunu, których już nie ma, które były za czasów Rogozińskiego, którego niemalże stratowały. Także jeżeli będzie o słoniach, to ja też piszę.
To już jesteśmy umówieni. Dobra. Dzięki bardzo. Jeszcze raz przypomnę, Maciej Klusak był naszym gościem, a ja wszystkim dziękuję i zapraszam już wkrótce.
Dziękuję.
Zdrowia. Na razie. Cześć.